Radio Kraków.
Szanowni Państwo, wiemy już na pewno, że jeden z najbardziej inwigilowanych przez komunistów duchownych, ksiądz Franciszek Blachnicki, został zamordowany. Wiemy również, że niedługo przed jego nagłą śmiercią, jak się okazało, został otruty, odwiedziło go małżeństwo Gontarczyków, współpracowników SB. Historia jednego z małżonków, pani, o pseudonimie Panna, znanej teraz pod nazwiskiem Jolanta Lange, nie kończy się w tamtym czasie. Tajna współpracowniczka służb PRL-owskich jest aktywna zawodowo do dziś. Ta historia, jak w soczewce, pokazuje świat, w jakim teraz żyjemy. Świat, w którym musimy walczyć o obronę dobrego imienia świętego Jana Pawła II. O tym będę rozmawiać dzisiaj z gośćmi programu Po co nam historia? Magdalena Drochomirecka. Witam Państwa serdecznie przy radioodbiornikach i witam gości, którzy zechcieli wziąć udział w dzisiejszej audycji. Doktor Jarosław Szarek, historyk Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Doktor Jan Franczyk, psycholog, kierownik Katedry Psychologii Mediów, Uniwersytet Pedagogiczny.
Dobry wieczór.
I redaktor Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego portalu pch24.pl.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
O księdzu Blachnickim, a bardziej może o tej pani, która do dziś jest bardzo czynna zawodowo w Warszawie. Może za chwilę, bo chciałam jednak zacząć od reportażu, choć no, nie wiem, czy tak można nazwać tej produkcji filmowej pod tytułem Franciszkańska 3, bo jesteśmy w Krakowie i dla nas ten adres, ten tytuł, ta nazwa to jest symbol. I tenże nasz symbol został wykorzystany do przedstawienia w tej produkcji całkowicie wykrzywionego, nieprawdziwego obrazu z czasu, kiedy kardynał Karol Wojtyła był metropolitą krakowskim. Trudno nawet właściwie powiedzieć, od jakiego dementi należałoby zacząć, ale zacznę chyba od pytania do pana doktora Szarka, który przecież wie, jak wyglądają teczki, wie, jak z tych teczek korzystać, wie, co można z nich wyczytać i w jaki sposób powinno się zawarte tam informacje interpretować. Jako historyka, ale też jako Polaka i jako widza, co pana uderzyło najbardziej w tej produkcji?
Przede wszystkim nierzetelność i natężenie wyjątkowo złej woli autorów. I możemy to dzisiaj z pełną świadomością już w te kilka czy kilkanaście dni po ukazaniu się tego programu powiedzieć, ponieważ on został, ten program już, jego ahistoryczność, jego brak profesjonalizmu, brak, jak mówię, dobrej woli autorów tego programu obnażony przez dziennikarzy, przez historyków z różnych środowisk. I to, co jest takie, myślę, mówiące też o naszej współczesności, o mediach, niestety są dalej media, które brną w to kłamstwo.
No dalej mimo, pojawiają się tam tytuły
wiemy,
takie.
I to, co jest charakterystyczne, kościoła, i to, co jest charakterystyczne, to, co wynika z dokumentów, z źródeł, którymi dysponujemy, w każdej z tych spraw Jan Paweł II, ówczesny wtedy kardynał Karol Wojtyła, reagował natychmiast, niemal z dnia na dzień. I autorzy tego programu, podobnie jak holenderski autor książki, dochodzą tylko do tego momentu, w którym pojawia się wątpliwość. Ale już następny krok, który pokazuje reakcję Karola Wojtyły, już tego nie ma. Są jakieś tłumaczenia, że archiwa są zamknięte, że nie ma
dostępu. Przy pomocy panów, a pana doktora, bo jeszcze kontynuując do pana pytanie, no chciałam właśnie w pewnym stopniu rozebrać na czynniki pierwsze to, co być może już wielu historyków i publicystów rozbierało przez tych kilkanaście dni. No ale zacznijmy choćby od postaci księdza Sadusia, jako jednego z tych straszliwie oskarżonych o pedofilię i molestowanie dzieci, chłopców. I rzekomego braku reakcji Karola Wojtyły. Mnie to, co uderzyło, to są takie zabiegi, które pokazują związek dwojga ludzi. Przyjaciel Karola Wojtyły. Czy coś wskazuje w ogóle na to, że był, bo to od razu ma rzucić cień. Proszę bardzo, jakich miał przyjaciół. No, takich masz przyjaciół, jakim jesteś, prawda? Przyjaciółką też nagle się okazuje pani Karoń, która wypowiada się. No po prostu Karol Wojtyła miał, jak się okazuje, jako Karol Wojtyła, a potem jako papież samych przyjaciół.
Chroń mnie od przyjaciół, od wrogów i samobronie.
No właśnie. Ksiądz Saduś.
Znaczy przede wszystkim te zarzuty, które się pojawiają, nie odpowiadają prawdzie, ponieważ jeżeli coś możemy zarzucić księdzu Sadusiowi, to skłonności homoseksualne, nie pedofilię. I to jest zasadnicza różnica. No,
kolosalna i dziś w ogóle przecież nienaruszalna jakby z punktu widzenia społecznego, prawda?
Karol Wojtyła tutaj, kardynał Karol Wojtyła reagował i podobnie jak w dwóch pozostałych przypadkach. Jeden ksiądz nie z krakowskiej diecezji natychmiast odesłany, a ksiądz z tej diecezji, gdy do niego dochodzi informacja w piątek, w poniedziałek on już reaguje. Ten ksiądz ma zakaz powrotu do swojej parafii. Ma jechać do swojego domu.
Jak oni wyciągnęli, wysnuli te wnioski? Notabene diametralnie inne od wniosków dwójki dziennikarzy, którzy badali te same dokumenty jesienią ubiegłego roku, czyli Tomasz Krzyżak i Piotr Litka, którzy byli zszokowani, że w taki sposób zostały odczytane jak przez pana Gutowskiego.
Myślę, że to jest ta zła wola, to jest czytanie, to jest podobny mechanizm, który został zastosowany wobec też wyjątkowej, wybitnej postaci, drugiej zaatakowanej, w cieniu Jana Pawła II. Chodzi o kardynała, wtedy arcybiskupa Sapiehę. Wykorzystano donosy jednego z agentów, księdza o skali wyjątkowego zdemoralizowania, obyczajowego pod każdym względem zdegenerowanego człowieka, który dodatkowo nie tyle, że był jeszcze agentem bezpieki, ale jeszcze poszedł na współpracę z systemem komunistycznym, zaangażował się w tak zwany ruch księży patriotów, reżimowy ruch, mający też jeden z elementów rozbijania kościoła od
czyli wewnątrz, księży współpracujących dla naszych ale słuchaczy, w dokumentach, z systemem.
W dokumentach służby bezpieczeństwa kwestie obyczajowe są bardzo często wyciągane. No to jest jeden z elementów kompromitowania werbunku. Wobec tego księdza, jego prowadzenie się było tak już widoczne i czyniące takie zgorszenie w środowisku, że jego werbowały dwa wydziały i nie wiedziały o tym. Wtedy nie było komputerów i tak był moment, że on był współpracownikiem dwóch komórek SB i potem w 1949 roku jest już jednym agentem, porządkują to po prawie dwóch latach współpracy. Ale po co to mówię tak dokładnie? Ponieważ w 1950 roku na wiosnę ksiądz arcybiskup Sapieha suspenduje księdza Boczka, bo o nim mówimy, te woluty. I ksiądz Boczek, który zwykle przekazywał donosy, nawet są donosy z dnia na dzień, prawda? W donosie z 31 sierpnia 1950 roku przypomina sobie, że też jest podana data, że 7 lipca, czyli dwa miesiące wcześniej, spotkał się z kardynałem Sapiehą i tam kardynał Sapieha w pałacu na Franciszkańskiej Francki bił go. To jest 50. rok. Ksiądz,
niedaleko przed rok śmiercią.
To jest,
tak,
umiera w lipcu 1951 roku kardynał Sapieha.
Wtedy jako Jezus, nie młody człowiek wtedy nie jest, już był, no tak, starszy.
Wtedy, oczywiście, wtedy on już jest schorowany. Praktycznie nie wychodzi z łóżka. I co się dzieje dalej? Następne donosy. Nagle ten tajny współpracownik, który bardzo szczegółowo już od lat donosi na ludzi kościoła, na arcybiskupa Sapiehę, przypomina sobie, że on był od 1938 roku wraz z każdym klerykiem molestowany przez księdza metropolitę Sapiehę. To jest coś wyjątkowego. I teraz myślę, tu jest jedna rzecz najistotniejsza. Kim był kardynał Sapieha? To był symbol w tym czasie niezłomności, w czasie II wojny światowej i wcześniej.
Niemcy
gestapo nie weszli, nie przekroczyli progu pałacu franciszkańskiej, czy podobnie jak bezpieka. Oni czekali na śmierć Sapiehy. Gdy ona nastąpiła na początku 1953 roku, mamy proces, tak zwany proces kurii krakowskiej. Wielka propagandowa akcja ze słynnym wtedy stanowiskiem krakowskiego Związku Literatów Polskich. Kampania ataku, szkalowania kościoła.
Z wyrokami śmierci dwoma.
Tak, wykorzystane zostały w tym czasie wszystkie możliwe środki masowego przekazu. Od kina, po gazety.
Ale nie zostają wykorzystane zeznania.
Ale nie zostają właśnie. Ten proces kurii krakowskiej.
Czyli nawet Ubecja tak nie bierze naprawdę ich pod uwagę.
Ten proces jest tak naprawdę procesem kardynała Sapiehy. Zemstą na nim. Tam oni pojawiają się, to są niesamowite paszkwilanckie artykuły o zdradę ojczyzny, o współpracę z Niemcami. Nie pojawia się ten obyczajowy
Czyli nawet UB nie wierzyło element w te donosy. Jeśli panowie pozwolą, bo tu doktor Szarek zrobił nam znakomity, rzeczywiście skrócony taki wykład też okoliczności czasu, których w ogóle w tym reportażu nie ma. I to jest z dziennikarskiego punktu widzenia, tu do młodszego pokolenia redaktorów, czyli do pana redaktora pytanie o takie kwestie właśnie warsztatowe. To znaczy w tym reportażu my powiedzmy wiemy, natomiast młode pokolenie tego wszystkiego, o czym doktor Szarek mówił, nie wie. Autor reportażu nie pokusił się o to, żeby nakreślić rzeczywistość, jaka wtedy nas otaczała, o której przecież pojęcia młodzi ludzie w tej chwili o tym nie mają. Co pana jako widza, a także dziennikarza, najbardziej uderzyło po obejrzeniu tego produktu?
Bez wątpienia uderzyło mnie fakt, że przyjęto domniemanie winy. Że to jest materiał i reportaż robione pod tezę, że Jan Paweł II był winny, kardynał Sapieha był winny, ale to trzeba rozszerzyć. To Kościół jest winny. Bo tutaj pan doktor Szarek wspaniale mówi o kardynale Sapiesze, o Janie Pawle II. A teraz ja bym zapytał, kto choćby z młodszego pokolenia wie, kim był kardynał Sapieha. To niedobrze, że nie wiedzą. Ale jednocześnie to jest symptomatyczne, bo ten atak nie jest przeprowadzony, czy jest przeprowadzony oczywiście bezpośrednio na Pawła II, kardynała Sapiehę i tak dalej, ale to jest atak na Kościół, a tak naprawdę atak na pewną wizję polskości, tego, czym jest Polska, w jakim kierunku ona idzie. I w tym kontekście trzeba to widzieć. Stacja, w której był nadany ten reportaż, czyli stacja na trzy litery TVN, no nie od dziś ten ostrzał antykościelny prowadziła. Tutaj osoba Eke Overbecka jest bardzo charakterystyczna, człowiek, który nie kryje swojego negatywnego stosunku do Kościoła katolickiego. Sam bodaj jest protestantem.
Bo to jest w ogóle zaskakujące. Mieszkający od 10 lat w Polsce pan, no, który tak mówi, że jest dziennikarzem
tak, to jest dużo,
śledczym
oczywiście.
I on musi dla dobra Kościoła, tak, dla dobra ludzi, właściwie nie oczywiście wiadomo kogo, prawda, bo te jego łzawe tam wynurzenia, prawie tam jest takie ujęcie, że ze łzami w oczach mówi o tej tragedii, jaką przeżywają ludzie Kościoła katolickiego w związku z tymi strasznymi, no właściwie można powiedzieć zbrodniami, jakim zdaniem autora reportażu i książki dopuścił się Karol Wojtyła. Oczywiście. No bo przecież ukrywa ukrywanie no, zbrodni, przestępstwa, pedofilii, no to jest bardzo ciężki zarzut.
Jest wiadomo, troska o Kościół, troska o nas, to jest coś, co charakteryzuje bardzo, szczególnie właśnie tą stronę lewicową, one się bardzo troszczą. To są tak jak osoby, które mówią, że na przykład Kościół ma za dużo pieniędzy, a sami nigdy na przysłowiową tacę nie dają, ale to jest symptomatyczne. Ale wracając do tego warsztatu i tego podejścia, tutaj myślę, że można to spuentować taką frazą, że oto nagle teczki esbeckie, ubeckie są wiarygodne. No, kiedy była choćby sprawa prezydenta Wałęsy czy innych
osób. To jest stały
osób,
argument, że
tak, to wtedy są niewiarygodne, to są prowokacje, to są kłamstwa, to są pomówienia wobec wielkich ludzi.
Ale w drugą stronę, jeśli pan redaktor pozwoli, jest też ten argument, że nawet sam Wałęsa, jak się wypowiadał, to mówi, dlaczego PiS mnie nie bronił, porównuje te dwie sytuacje. Tak. Widziałam taką informację i mówią to też te media, o których pan wspomina. Jak trzeba było oskarżać Wałęsę, to były dobre dokumenty, gdzie to są kompletnie dwie.
To jest zasadnicza różnica. Bo
tam są dokumenty podpisane przez Wałęsę.
Są treści, które znajdujemy.
Ale chodzi mi o powoływanie się na te dokumenty i traktowanie jako źródła prawdziwego, któremu można zaufać. No to jest tutaj ewidentnie myślenie takie Kalego, zależne od sytuacji.
To jeszcze dalej idzie, bo te środowiska, które się powołują...
Pan doktor Franczyk za chwilę nie będzie mógł nic
objawioną na te źródła, no przecież jeszcze kilka czy kilkanaście lat wręcz z obrzydzeniem fizycznym podchodzili do tego, bo to jest szambo.
Ale jeśli mogę ostatnie zdanie, bez wątpienia, i myślę, że to będzie wracał nam ten temat, pewnie pan doktor jeden, drugi się ze mną zgodzą, a myślę, że pan doktor Szarek zdecydowanie, sprawa lustracji wychodzi nam po raz kolejny.
Oczywiście.
Od tego nie unikniemy. Niech pani zwróci uwagę, panie redaktor, to co związane z księdzem Blachnickim, to z Janem Pawłem II, tam są agenci, to są osoby, które sobie funkcjonują,
pani Gontarczyk-Lange,
uwiły gniazdko,
która walczy teraz
mają
o demokrację.
Oczywiście, że tak.
Fundacji Prohumanum.
Takich walczących o demokrację, byłych współpracowników jest całe mnóstwo. Jak to jest, że w trzeciej RP wciąż oni mają się tak dobrze?
No dlatego właśnie, że nie została ta sprawa po prostu wyjaśniona. Do pana doktora Franczyka mam pytanie jako do psychologa, bo w reportażu pada do którejś z tych osób, które są tam przedstawione jako ofiary działań księży, no oczywiście bez jakichś nazwisk, ze zmienionym głosem, siedzące tam w jakimś półcieniu, opowiadają o swoich przeżyciach i chyba do jednej z pań pada pytanie, czy ktoś się zainteresował wtedy i czy te ofiary były w jakiś sposób, próbowano im pomóc w tej sytuacji. No to pytanie jest w zawieszeniu. Oczywiście ta pani zgodnie z zaistniałą pewnie sytuacją odpowiada, że nie. Otóż nie wyjaśnia nam autor reportażu wszelkiego rodzaju różnic pomiędzy dzisiejszym czasem i dzisiejszym podejściem jak gdyby do tego typu spraw z tym, z czym, jak sądzę, panie doktorze, mieliśmy w ogóle wtedy do czynienia, prawda?
No tak, to są jakby dwie kwestie. Z jednej strony, no, nie bardzo nawet wiem, od czego zacząć, jeśli chodzi o ten reportaż Franciszkańska 3, bo z jednej strony jest to no, przykład takiego materiału, który, jak rozumiem, był emitowany z taką intencją, że wreszcie jest pokazana prawda. A mamy do czynienia z kompletną taką agitką, powiedziałbym, z czasów stalinowskich wręcz. Jak po prostu zobaczymy to, jak to jest robione, jakimi tam się posługują autorzy, czy czym się posługuje sam Gutowski, prawda? Jak tam się buduje grozę, jak tam się buduje nastrój.
Mogę wejść słowo, panie doktorze, bo przecież na Uniwersytecie Pedagogicznym ma pan zajęcia ze studentami. Do kogo to było kierowane? Myślę, do młodych ludzi.
Ono, no
niestety.
Tak,
oczywiście.
Ja byłem przerażony, oglądając po prostu cały ten materiał, który tak jak no, mówię, był taką klasyczną po prostu stalinowską agitką z tezą, prawda? Nie wiem tylko, jak on faktycznie został przez młodych ludzi przyjęty. Bo musimy pamiętać o jednej jakby kwestii, że...
No jako prawdziwy, no jako przedstawienie rzeczywistości, no bo oni przecież no tak, też nie
media,
znają tych okoliczności pominiętych w reportażu.
Przekazują informacje. To jest jakby no, takie ważne, prawda? Ale z drugiej strony media też kształtują postawy. I oczywiście kształtują postawy takie, co do których zgadzamy się wszyscy, jak chociażby postawy prozdrowotne, prawda? Czy postawy szacunkowe. stosunku wobec niepełnosprawnych, ale też kształtowane są postawy z tej całej takiej szarej strefy, prawda? Wciska się w odbiorcy pozytywne skojarzenia z różnymi dewiacjami na przykład, prawda? Bo się to uważa, że to jest w porządku. Albo się wciska jakieś informacje, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości, ale oczywiście takimi półsłówkami, półprawdami, że tak powiem, głosem gdzieś zza kadru, który coś mówi, nie bardzo wiadomo z kim ten głos należy powiązać. Nie jest to oparte na żadnych dokumentach, a my to słyszymy. To wywołuje określone emocje, prawda? To wywołuje właśnie określone postawy. No, jak rozumiem, w zamierzeniu autorów było to wywołanie niechęci, prawda? Już nawet nie tylko do świątynia.
To jest kryminał,
drugiego,
prawda? Nie? Jeżeli zaczyna się to oglądać.
Ale w ogóle do Boga, do Kościoła, do religii, do wszystkiego po prostu.
No bo ten reportaż miał pokazać, że Kościół to jest samo zło. Tam są takie najazdy, kamery na krzyż, na figury Matki Bożej.
To miało udowodnić tezę, którą kiedyś stawiał film Claire. Przepraszam, że wyjdę słowo. Kiedyś był film Claire, który był, że to jest fikcja. A potem się pojawiają dokumenty, paradokumenty, czy w cudzysłowie, które mają powiedzieć, to była fikcja, ale wiecie, my tu mamy potwierdzenie tego. My to
a druga kwestia, o którą też pani redaktor pyta, kwestia tego ahistoryzmu, prawda, tych realiów, które były w latach 70. czy wcześniej. W połowie lat 70. jeden z najwybitniejszych polskich psychiatrów, niekłamany autorytet, wielki humanista, profesor Kępiński, szef kliniki psychiatrii tutaj w Krakowie u nas, on napisał taką rzecz, takie dziełko z psychopatologii życia seksualnego. Tam wymienił między innymi różne dewiacje. Opisywał między innymi sadyzm, masochizm, zoofilię, prawda, kaziroctwo. Było tylko kilka zdań poświęconych pedofilii w ramach kaziroctwa. Po prostu tej problematyki nie było po prostu. Psychiatrzy się tym nie zajmowali. Ja pamiętam, w trakcie swoich studiów psychologicznych nie miałem ani jednego wykładu na temat pedofilii. Po prostu ta kwestia po prostu wtedy w ogóle nie istniała.
A zatem zadanie ofierze tego pytania jest tendencyjne, bo jest z perspektywy dzisiejszego czasu, prawda, kiedy zupełnie inaczej się do tego problemu podchodzi.
Ale oczywiście, że tak. Ja analizowałem niektóre zachowania ówczesnego arcybiskupa krakowskiego kardynała Wojtyły, to on wręcz wyprzedzał czas po prostu, jeśli chodzi o podejmowane wówczas decyzje. Świeccy zachowywali się gorzej i gorzej postępowali, niż robił to kardynał Karol Wojtyła.
Jak gdyby nie jest zauważone to, że te przepisy, które się zmieniały w stosunku do księży oskarżonych.
Świadomość w ogóle, prawda?
To się zmieniało i teraz wymaganie od Jana Pawła II, żeby postępował według reguł, które jeszcze nie istniały, no to jest totalny absurd i widać tą złą wolę. Nie dostrzega się, że papież Jan Paweł II wprowadza zmiany, zmienia czy kodeks prawa kanonicznego i tak dalej. I wtedy te procedury są stosowane. Pewnie nie zawsze w sposób doskonały, ale nie można czynić zarzutu, że nic nie było z tym robione, bo też nie było takowych procedur. To jest to, co pan doktor mówił na temat tego stosunku i warto o tym pamiętać, na co kompletnie ani Overbeck, ani Gutowski nie zwracał uwagi, albo
celowo, jest to... Jeszcze zdanie, proszę. Bo...
Ja mam taki, może to jest na późniejszą dyskusję, ale też, bo tutaj bardzo się cieszę, tutaj pan doktor, jeden, drugi rozbijają w pył i Gutowskiego, Overbecka i to jest wspaniałe, tylko ja mam niestety taką smutną refleksję, że trzeba się niestety zastanowić, a co myśmy zrobili dla dziedzictwa, dla pamięci Jana Pawła II. Bo tu mówimy o walce, ale warto... Teraz na przykład telewizja publiczna przypomina homilię i tak dalej. I wspaniale. Ale czy wcześniej tego nie można było robić? Ja mam stawiam takie pytanie. Mm-hmm. Czy studia nad myślą Jana Pawła II, wszyscy się zachwycają, wielki filozof, teolog, uniwersytety. Mm-hmm. Jakie studia podejmują? Czy są konkretne wydziały? No nie tak dawno na szczęście na Angelikum w Rzymie zostały powołane takie studia nad Janem Pawłem II. Jeżeli są jakieś takie inicjatywy, ja przepraszam, nie chcę nikogo obrażać, ale trudno się o tym dowiedzieć. I takich pytań można mnożyć. Jak to dziedzictwo przekazać młodemu pokoleniu w sposób oryginalny, w sposób trafiający? To jest kolejna rzecz. Czy taka, przepraszam, ale postępująca z jednej strony infantylizacja Jana Pawła II.
Do kremówek,
to jest
oczywiście.
Horror. A z drugiej strony ta przesadne ubrązowienie, pomnikizacja Jana Pawła II, obserwując jak te pomniki wyglądały, jaki to efekt mogły przyjść? Tworzyły podatny grunt na to wszystko. Niestety, ale...
Do memów, które zaczęły powstawać, ośmieszających przecież osobę świętego Jana Pawła.
I na tym gruncie łatwiej ten walec który jest
ja
prowadzony...
Ja widzę, tak, że pan doktor Szarek zbiera się już do powiedzenia czegoś, ale ja tylko zadam pytanie, dobrze, żeby też to padło w odpowiedzi, bo zaczęłam wspominać o księdzu Sadusiu. Pan doktor mówił o tym, że to chodziło o homoseksualizm, że nie znajduje się, że nie ma żadnych dokumentów, które mówiłyby o tych skłonnościach pedofilskich. My w filmie widzimy tylko jakiegoś pana, który jest już mocno starszy, też jakiś tam przysłonięty głos, zmieniony, i to jakiś pracownik kurii z tamtego czasu, który używa właśnie takiego sformułowania, że był kochający inaczej. Chyba tak jakoś to mówi. I autorzy jakby tak sugerują w przebiegu, że to chodziło o to, że on krzywdził dzieci. On wyjeżdża do Wiednia, bo o to chcę pana doktora zapytać. I jednym z głównych, koronnych zarzutów, ja nawet nie będę mówić tego, ale jeden ze znanych historyków twierdzi też, że to jest dowód, jest list Karola Wojtyły do arcybiskupa Koeniga, wiedeńskiego arcybiskupa, w którym on prosi o przyjęcie tam do pracy naukowej księdza Sadusia. I to ma być dowód na to, że Karol Wojtyła kłamał, ponieważ nie powiedział, jakie spoczywają, powiedzmy, obciążenia, że tak powiem, moralne na osobie tego duchownego. To pytanie, proszę mi pozwolić zadać, czy w tamtym czasie można było napisać list, w którym nawet jeśli by to w ogóle była prawda, a zdaje się, że nie była, jeśli chodzi o pedofilię, ale nawet z zaznaczeniem tych skłonności homoseksualnych, czy można w ogóle było napisać tak sformułowany list i wysłać za granicę?
Właśnie skąd my wiemy, że kardynał Koenig, z którym łączyły bliskie relacje Karola Wojtyły, o tym nie wiedział. A Karol Wojtyła doskonale wiedział, w jakiej jest rzeczywistości. Doskonale wiedział, że kuria jest naszpikowana podsłuchami, że wokół niego jest, na niego skierowany jest cała potęga komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Zdawał sobie sprawę, że listy wychodzące, też nie wiemy, czy ten list pocztą został wysłany. To by było wyjątkowy brak rozsądku pisać w liście takie szczegóły, która cała korespondencja wychodząca i przychodząca przecież do kurii była kontrolowana przez służbę bezpieczeństwa. Podsłuchy telefoniczne. Takie kwestie można było załatwiać tylko przez osobiste, bezpośrednie rozmowy, nie tutaj.
Więc można wyobraźmy sobie, co by się stało,
gdyby ta informacja w tym liście się znalazła i przedostała do aparatu bezpieczeństwa. Więc tutaj nie wiemy, ale tak zgodnie z tym, co tu było powiedziane, to jest reportaż pod określoną tezę, prawda? Czyli nie napisał, więc krył.
To jeszcze,
a tutaj warto dać, przepraszam, jedno zdanie. A propos, tu pani mówi o skłonnościach homoseksualnych, trzeba uprecyzować, że dopiero w 2005 roku została wprowadzona takie przepisy, które zakazują przyjmowania do seminariów osób o skłonnościach homoseksualnych. W 2005 roku, szanowni państwo. Wcześniej takich przepisów nie było. A co dopiero, jeżeli mówimy o sprawach pedofilii. To tak gwoli porządku.
No, jeżeli teraz mogę panów prosić, znaczy jeszcze pana doktora może, bo właściwie to pytanie jakoś moje tak przeszło. Co pana uderzyło w tym filmie najbardziej? Wewnętrznie, jako Polaka, jako obywatela, znaczy, jako katolika?
No, mnie uderzyło kilka rzeczy. No, po pierwsze, no, całkowite oderwanie od faktów, od pokazania źródeł tych przytaczanych informacji. Uderzyła mnie taka, że tak powiem, no, taka wręcz nasuwające się porównanie właśnie z czasami tworzenia takich stalinowskich agitek po prostu, no, że no, no i w zasadzie taka bezsilność, no bo co człowiek z tym zrobi, prawda, kiedy widzi zalew tych po prostu nieprawdziwych, niesprawdzonych informacji, które są podawane jako prawdziwe wręcz do wierzenia, prawda, no to jest po prostu dramat, ale wracając jeszcze tutaj nawiązać do tego, co mówił doktor Szarek w sprawie właśnie tych listów, to też no młodzież to na pewno o tym tego nie wie, ale w czasie słynnych nowohuckich walk o krzyż, prawda, z roku 60. Służba Bezpieczeństwa prowadziła, że tak powiem, kontrolę wszystkich listów wysyłanych z Nowej Huty. Pracowniczka IPN-u z Łodzi opublikowała nawet taki artykuł na temat właśnie perlustracji i po prostu przeglądania wszystkich listów, które w tym czasie były wysyłane z Nowej Huty, ponieważ bezpieka chciała, że tak powiem, zahamować przepływ tych informacji. A przecież to był zaangażowany bardzo mocno ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła, prawda? Przecież dzięki...
O nim się tak naprawdę mówi przecież, że dzięki niemu...
Dzięki mu i ten kościół i to wszystko powstał. W ogóle wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. No.
Pan doktor Szarek, czy mam zadać pytanie? Bo widzę, że pan doktor...
Znaczy myślę, że bo ten
chciałam o księdza Blachnickiego też
ten,
zapytać.
Ten atak
teraz,
był z jednej strony zaskakujący, ale on też rzeczywiście, to co pan redaktor pokazuje, pewną naszą słabość, w ogóle słabość debaty publicznej w Polsce, że takie rzeczy mogą w głównym nucie funkcjonować, je produkuje, się wprowadza do dyskusji. Natomiast myślę, że
czy one odniosą pana zdaniem skutek?
Znaczy, to przyszłość pokaże, będą następne, bo tutaj nie chodzi przecież tak naprawdę, tu chodzi o Jana Pawła II, Kościół, ale tu chodzi o przyszłość. Jan Paweł II, całe to dziedzictwo, to kim on był, co on niósł sobą, jakie pozostały świadectwo, on przeszkadzał systemowi komunistycznemu, był wrogiem numer jeden wtedy. Cały blok sowiecki, gdy został przecież papieżem, był nakierowany na umniejszenie jego roli, wręcz na usunięcie go, zlikwidowanie na zamach. A po 1989 roku dzisiaj mamy przecież z odsłoną rzeczywistości, której ideowe korzenie niestety są w systemie komunistycznym. To są nowe mutacje systemu komunistycznemu.
Donald Tusk chce wycofać religię,
ale ja nie mówię nawet o Donaldzie Tuskie, tylko mówię na całym świecie.
Na całym świecie.
Współczesny świat. Tak.
Ale przekładając to na rzeczywistość teraz naszą, prawda? To jest postulat o usunięcie religii ze szkół. To jest jakiś...
Liberalizacja prawa.
Ale my jeszcze jako kraj się trzymamy. No więc chodzi o to, żeby to zdusić wszystko, prawda?
Tylko że przecież cele na nazwijmy to światowej rewolucji, czy tego neokomunizmu, neobolszewizmu, ale jest, właśnie są te same. Usunięcie Boga, rozbicie rodziny, pozbawienie ludzi własności. Wszystko to, na czym budował po prostu Jan Paweł II. Bóg, rodzina i co więcej, to jest czynione przez środowiska, które na sztandarach, powiedzmy, mają wypisane zburzenie ładu moralnego i same są, cnotę czynią z nieuporządkowania moralnego. A tutaj nauka Jana Pawła II w tej dziedzinie seksualności, małżeństwa, godności kobiety jest niepodważalna. I więcej, niestety dzisiaj w Kościele widzimy tendencję, żeby odejść też, żeby nieco złagodzić, prawda, dostosować się
i
do świata.
Może być ciąg dalszy
Na wielu polach to jest dziedzictwo i pamięć Karola Wojtyły, Jana Pawła II przeszkadza. I jeszcze jedna rzecz. Szanowni Państwo, to jest 2023 rok, ale te ataki niestety na Jana Pawła II z wielką mocą zaczęły się już po 1989 roku. Pierwsza fala takiego brutalnego ataku na Jana Pawła II to była pierwsza pielgrzymka do Polski, której on przyjechał z fundamentem niepodległości, czyli z dekalami, przemilczana.
I
tu mamy głos samego Jana Pawła II, jak on pisze w liście do redaktora naczelnego Jerzego Turowicza, że zderzył się w tym czasie z atakiem na Kościół, nie był broniony przez to pismo założone przez Sapiehę, w którym sam publikował, że środowiska, jak tam mówi, postkomunistyczne i lewicowo-liberalne próbowały zakwestionować to wszystko, co wniósł do polskiej historii Kościół. I papież czuł się osamotniony. A później to jest już dalszy ciąg. I ostatnie zdanie. W 2005 roku, w kwietniu, gdy Jan Paweł II umierał, Ewa Stankiewicz przygotowała film Trzech kumpli. Tam jest taka scena, gdy ukryta kamera rozmawiają z Lesławem Maleszką, który pracuje w redakcji Gazety Wyborczej. Były agent Służby Bezpieczeństwa i słychać rozmowę. I Maleszka mówi, że by dyskutują o tytule, artykule. Mówi, nie, jeszcze łagodniej, jeszcze nie teraz, to jest za ostry lid antypapieski. Umówiliśmy się, że jeszcze nie będziemy tak ostrych antypapieskich elementów. Papież umarł, czyli nie ma go, teraz można wszystko.
Bez wątpienia trwa wojna, moim zdaniem, między taka, czy się rzucić do gardła papieżowi tak ostro, czy też kroić tak, pardon za porównanie, jak salami. To ewidentnie widać było.
Ale kiedy od wszystkich reportaży, tych pierwszych, które powstawały w TVN24.
Ale to, co pan doktor Szarek powiedział, jeśli można, bo pozwoliłem sobie zareagować, kiedy pan mówił bardzo delikatnie, z wrodzoną kulturą i taktem, że się próbuje usuwać tego Jana Pawła II także w środowiskach kościelnych. No, tu trzeba powiedzieć o usuwaniu, to nawet można zaryzykować tezę o pewnej dewojtylizacji. Nie mówię, że w polskim kościele, ale w kościele powszechnym, a szczególnie niestety w Rzymie. Papieska Akademia Życia, Instytut Studiów nad Rodziną. One zostały albo zniszczone, albo wprowadzone tam ludzi, którzy są przedstawicielami cywilizacji śmierci. Tak, tego, o czym mówił Jan Paweł II. Tam są zwolennicy aborcji, tam są zwolennicy różnego rodzaju zachowań dewiacyjnych, o których tu pan doktor opowiadał. Albo się niszczy taką instytucję. Proszę zwrócić uwagę, coraz mniej cytatów z Jana Pawła II w dokumentach. Ta pamięć o nim zanika i jest to celowe. To
jeśli panowie pozwolą, panie doktorze,
sama postawa papieża Franciszka, który mówi pewne rzeczy bez zastanowienia, czy celowo, czy
tak
po prostu po latynosku. Tak jak ten wywiad, kiedy mówisz do czasu bostońskiego, afery w Bostonie się wszystko tuszowało, czy tam już parę lat do tyłu, kiedy mówił, że przy pomiotą historię.
Co przeczy faktom podejmowanych działań przez już papieża Jana Pawła II.
To jest bardzo smutne, że w ten kanał tego ścieku wlewa się też taki strumień.
Pozwolą, to podzielę się taką wiedzą właśnie, która mnie bardzo zasmuciła. Mianowicie wyczytałam taką informację, że w jednym z niemieckich kościołów dopuszczono coś w rodzaju takiej spowiedzi po cichu. Teraz zgodzono się, że przed ołtarzem stoi człowiek, który się chce wyspowiadać, coś tam mówi na początek, że rozpoczyna tę spowiedź, po czym te grzechy mówi sobie tam w głowie, po czym na końcu mówi, że żałuje i otrzymuje
rozgrzeszenie. Jak taki kościół niemiecki ma być zainteresowany dziedzictwem Jana Pawła II?
Wydaje się, że ewidentnie w wymiarze nie tylko polskim, ale i europejskim, ale nawet światowym mamy do czynienia z takim starciem cywilizacyjnym po prostu. I to mówię, z jednej strony mamy tą cywilizację, prawda, opartą o chrześcijaństwo, ponad 2000-letnią cywilizację życia, a z drugiej strony mamy cały czas sprzedawaną cywilizację śmierci tak naprawdę, bez ładu, że tak powiem, niszczenia tego wszystkiego. I oczywiście są na to wydawane ogromne pieniądze, nawet my nie jesteśmy do końca świadomi, ile tych pieniędzy jest wydawanych, a skutek jest taki, że to wszystko dotyczy także w coraz większym stopniu Polski, bo Polska wydaje się być w tym oszalałym świecie jeszcze jakimś takim terenem, gdzie próbuje się jeszcze na to patrzeć po prostu normalnie, nie? I to trzeba zniszczyć.
Gdzie mieszkają Irokezi, którym się jeszcze
ale jak
przez
to się mówi,
darzy,
trzecie pokolenie SB walczy w dalszym ciągu z trzecim pokoleniem AK, co dotyczy zarówno historii naszej ojczyzny, jak i oczywiście wiary, katolicyzmu, świętego Jana Pawła II, bo chcę teraz króciutko jeszcze przynajmniej nawiązać do tego, od czego zaczęłam, czyli śmierci, znaczy nie tyle od śmierci księdza Blachnickiego, ale od tego, że stwierdzono, że już na pewno wiadomo, iż został zamordowany. No, prokuratura będzie badać udział w tym małżeństwa Gontarczyków, ale mamy właśnie do czynienia z tym, o czym panowie powiedzieli, braku rozliczenia, braku lustracji. Ja dlatego wspomniałam o tych planach likwidacji religii, bo to jest właśnie też ścieranie się tutaj u nas, tych dwóch środowisk z przeszłości dawnej, które po prostu sobie funkcjonują w najlepsze. To już jest pan doktor Franczyk.
Ale to
raczej już nie ma szans teraz na
środowisk, bo to z jednej strony mamy te środowiska, że tak powiem, dawnych ubeków, ich dzieci, prawda, i ich wnuków. No, mamy też skutek tego, o czym niestety w roku 89 mówił profesor Strzembosz, że środowisko sędziów się samo po prostu, prawda, że tak powiem, rozliczy ze sobą i nie. Także no to jest wszystko pewnie efekt, nie wiem, okrągłego stołu, tego, że jednak nie doszło do takiego rozliczenia z komunizmem po roku 89, tylko że tak powiem, wraz z tym samym nowym układem nowe szły pokolenia po prostu tysiące
ludzi. Teraz jest
ludzi.
Coraz trudniej o tym mówić, bo jeszcze 10-15 lat temu na przykład powiedzenie, że ktoś był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa,
to jeszcze miało jakieś znaczenie.
To miało jakieś znaczenie. Teraz wydaje się po prostu w ogóle dla młodego pokolenia kompletnie im to zupełnie nic nie mówi. A pani Gontarczyk, czyli teraz Lange, współpracująca z warszawskim ratuszem, prezydent Trzaskowski, który oczywiście o tym wiedział, ponieważ małżeństwo Gontarczyków się przyznało do współpracy ze służbami. Nie była to żadna tajemnica. Bodaj 2 czy 3 lata temu powiedział, że właściwie go to nie interesuje, bo on nie będzie prześwietlał przeszłości jakby osób, które w jakiś tam sposób współpracują.
I to mówi jeden z liderów politycznych.
Otóż właśnie.
Tylko to jest ta istota, że ten stary silnik ubecko-komunistyczny ma to opakowanie nowoczesne właśnie.
Teraz powstaje pytanie, właśnie, bo tu diagnozę już postawiliśmy, na pewno większość pewnie się słuchaczy zgadza czy nie, ale diagnoza jest. Natomiast powstaje zawsze pytanie, co z tym fantem zrobić? W jaki sposób to przełamać? Jaką drogą? Bo mam wrażenie, bo tutaj pani postawiła takie pytanie, pani rektor, jaki to skutek może przynieść. W krótkim terminie, tak jak teraz widzimy, że wydaje się, że można zaryzykować tezę, że oni przestrzelili, że jednak nagle ludzie nie przestali chodzić do kościoła z dnia na dzień, tak liczono, kiedy był film Claire i te późniejsze filmy, że tak się stanie. Nie stało się, ludzie chodzą do kościoła, jest wielki post, przeżywają to w sposób religijny, ale jest pytanie o dłuższą perspektywę. Czy ten jad, który się sączy, a który trafia tutaj trzeba
coraz młodszych pokoleń.
Tak, w sposób bardziej przemyślny, perfidny, czy on kiedyś nie przyniesie naprawdę bardzo złego owocu? I to mówię już naprawdę o konkretnych działaniach radykalnych, antykościelnych. To sobie możemy dzisiaj wyobrazić z wpadaniem do kościoła, bo to się już dzieje. Na razie to jest jakiś idiotyczny występ na potrzeby mediów społecznościowych, kiedy młody człowiek puszcza tam wulgarną piosenkę i się cieszy, jest gwiazdą TikToka, ale to i tego typu działania, one ośmielają. I tego będzie coraz więcej, jeżeli to nie zostanie powstrzymane. A wyroki sądu, pani Scheuring-Wielgus? Nic się nie stało.
Wyroki w Poznaniu, 30 osób zakłócających mszę świętą.
Nic się nie stało. No to jaki to jest sygnał?
Człowiek, który podrzynał gardło, kukle z twarzą naszego arcybiskupa.
No, oczywiście, nic się nie stało, bo można, czyli no, to jaki to jest przekaz? Jasne, róbmy tak dalej, więc z jednej strony jest to, a z drugiej strony nie ma jakiegoś pomysłu, wydaje mi się, na to, aby ten monopol, ten przekaz jakoś przestawić, aby swój pokazać. No tak jak już powiedziałem, ta przekazanie pamięci dziedzictwa Jana Pawła II zostało bardzo, ale to bardzo zepsute i to jest bardzo, bardzo smutne, bo to jest tak, kończąc, jakbyśmy mieli piękny obraz i w pewnym momencie go zwinęli, schowali i nie pokazywali, albo wycięli kawałek i pokazywali tylko kawałeczek. To jest porównanie, które nie oddaje tego, co ja do końca uważam, jak to zostało bardzo źle zorganizowane. Powinno być przykro.
Ale myślę, że tutaj też Jan Paweł II nam pozostawił pewne wskazówki, co robić, jak się przeciwstawić tej nowej odsłonie rewolucji, z którą, bo to jest, to się dzisiaj się rozpoczyna, czy się tworzy już nowy totalitaryzm. Nowy totalitaryzm. Jan Paweł II był świadkiem dwóch i innej drogi, jaką on nam pozostawił, czyli wymaganie od siebie. Wymaganie i wierność temu wszystkiemu, co od wieków tworzyło Polskę. To jest bardzo trudne, bo myślę, że akcje są ważne, stawianie oporu, ale my to jest praca na pokolenie. I ta praca, myślę, musi odbywać się w rodzinach. Jak będą święte rodziny, takie, o jakich mówił Jan Paweł II, to te dzieci z tych rodzin po latach zmienią Polskę. To jest trudne, bo to jest długi czas i smutne jest, jak dzisiaj patrzę, bo jak się świat polityczny myśli, że uszczęśliwi rodziny to, że wprowadzi w każdej gminie żłobek, a dziecku da komputer. Myślę, że dzieci najmniej tego potrzebują. Oni potrzebują kochających matek, które mają dla nich czas, i ojców. I tu jest, myślę, odbudowa człowieczeństwa w każdym z nas i na tyle, na ile możemy, przekazywania tego w środowiskach, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy. Czekanie na jakiś taki przełom, prawda, natychmiast, że się wydarzy. Ale myślę, z tego skorzystała też rewolucja, prawda, krocząc od 1968 roku, zabierając nam instytucje po to, żeby demoralizować nasze dzieci, żeby zatruć je tą
ideologią trucizną. De facto, tak.
Przejmując kluczowe właściwie przyczółki, tak, w polityce.
To, co doktor Szarek mówił, w sumie jest optymistyczne jednak, że jest przed nami, że tak powiem, jakby od nas tylko zależy, co z tego wszystkiego się urodzi. No ale jest też, że tak powiem, tak się zastanawiam, na ile sprawdzi się proroctwo Benedykta XVI, który jeszcze w latach 50. no, pisał o przyszłości Kościoła, który będzie Kościołem niewielkich wspólnot, prawda? Tak jak, tak, którzy po prostu będą żyć faktycznie jak te pierwsze gminy chrześcijańskie, prawda? Kościoła, który będzie ubogi, który, no bo nie będzie miał po prostu środków takich, jakimi dysponuje dzisiaj. Nie wiem, co przyniesie przyszłość. Ja myślę, że to Bóg tylko wie, co nam przyniesie.
No ja mam jest. Taką, tak, ja...
Staramy się mu w
ja mam taką
pomóc,
jeszcze konkluzję. Ciekawa jestem panów opinii, bo pan doktor Szarek no pięknie powiedział o rodzinie. O rodzinie również mówił w swoim liście do wiernych na początku Wielkiego Postu arcybiskup Jędraszewski, mówiąc o tym, jak ważna jest rodzina, o dzietności, której nie ma, i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, czy panowie trafili i czy śledzili list mamy określającej się jako mama katoliczka, mama chyba trójki dzieci, która napisała taki list otwarty do arcybiskupa Jędraszewskiego, z jakimi problemami stykają się matki, jak chodzą do kościoła, że nie ma przewijaków, że jak tu w ogóle, jak arcybiskup może w ogóle mówić o tym, że ta dzietność jest spowodowana, jak ona to właściwie tego sprowadziła, bo tego nie było w słowach arcybiskupa, ale że sprowadzić to do lenistwa, tak, że ludziom się nie chce tych dzieci mieć, bo to nie o to chodzi. Tylko właśnie dlatego, że nie mają warunków. To, co pan doktor mówił, zostało to do tego sprowadzone. Tam się wywiązała w internecie dyskusja z drugą mamą.
Już kilka jest.
Tak, no właśnie, bo tak, pan redaktor wie, o czym mówię. Znaczy, no to jaki daje nam to obraz tych rodzin katolickich, w których no, matki mają wychowywać dzieci, które mają walczyć o naszą przyszłość.
Znaczy, wracając do tego pierwszego listu, tylko jedno zdanie.
Tak, no tylko ten pierwszy.
Tylko ten właśnie, on trzeba... Pewien problem tam jest zauważony, natomiast sposób właśnie o tych przewijakach i tak dalej, to naprawdę nie trudno dodać, że to jeszcze właściwie brakuje karuzeli w kościele i byłoby naprawdę super. I od tego
i opiekunek
by, tak, i wszyscy by wtedy zaczęli chodzić, ale ja niestety powiem przykrą rzecz, że Kościół trochę w to właśnie poszedł, o czym to już zaznaczałem, że to takie uatrakcyjnianie, ufajnienie, to nie przyniosło efektów, i pójście tą drogą, o której mówi ta pani, na pewno przejętej, na pewno wierzącej i chcącej być Kościoła, jest drogą niestety donikąd. I tutaj, co mówił pan doktor Szarek o tych wymaganiach, o tych słowach Jana Pawła II, wymagajcie, nawet jeśli inni nie będziecie wymagać, nie każdy ma swoje Westerplatte, etc., etc. To jest jedyna droga i Kościół tą taką drogę powinien głosić i w porę, i nie w porę, czy się podoba, czy nie.
Doktor Szarek?
No, Kościół nie jest klubem, który ma nam zapewnić tutaj na ziemi
jest
szczęście,
jest
tylko nas,
chrześcijańska,
nas
która jest
prowadzi
klubem,
do zbawienia przez...
Jezus powtórnie przyjdzie, czy zastanie wierzących po prostu, nie?
Czyli stoimy panów zdaniem właściwie w jakim punkcie? Bo z jednej strony no, rozmowa poszła w takim w tej chwili bardzo głębokim kierunku, a z drugiej strony żyjemy w jakiejś określonej rzeczywistości. Panowie na pewno spotykają się z młodymi.
Atak na Polskę, jest ewidentnie atak na Polskę. I to myślę cywilizacyjny, który po prostu...
Znaczy atak
który...
też wewnętrzny, prawda?
Ale jest coś z wnętrza, tak jest.
Tak, jest ta wewnętrzna
dużo gorsze, łatwo,
wojna tak panowie, szalenie trudna.
Tak panowie wspominali tutaj środowiska komunistyczne, to my, oni. A teraz zwróćmy państwo uwagę, ten atak jest od środka prowadzony.
Tak jest.
Czasami ci, którzy powiedzmy w cudzysłowie byli my, nagle wyciągają...
I on jest szalenie trudny, bo ja też spotykam się sporo z młodymi ludźmi, pan doktor na pewno również z młodzieżą, pan doktor także, pan redaktor ma młode osoby w redakcji i to są takie smutne konkluzje, dlatego, że to przecież to nie jest wina tych młodych ludzi. Tylko ja rozmawiałam na przykład o tym reportażu. To część w ogóle nie oglądała, bo stwierdziła, że ich to nie interesuje, ponieważ za dużo się mówi o tej pedofilii i to już wiadomo, że ta pedofilia jest, więc oni przyjęli, że to jest kolejny reportaż o tym, jak jest źle. Nie byli w ogóle zainteresowani za bardzo oglądnięciem. A ta część, która jakieś fragmenty zobaczyła, bo też nie oglądali całości, tylko fragmenty w mediach społecznościowych, no to stwierdziła, że na pewno tak jest. No, a do kurii czemu ich nie wpuścili? Pytają się. No tam było napisane w jednym takim artykule, że do kurii ich nie wpuścili. Przed jakim stoimy problemem i czy to się to w jakikolwiek sposób da prostować? Bo naprostować to tak szybko nie, minimum pokolenie, tak? Ale prostować.
Rodzina, szkoła, wychowanie.
Ja myślę, że się da, bo warto też zwrócić uwagę, że są jednak takie środowiska, które no, też patrzyły na to jeszcze inaczej, tak? Że takich młodych środowisk, powiedzmy, jeżeli można tak powiedzieć, grup pewnie internetowych określonych, gdzie ten dokument był przyjęty właśnie we właściwy sposób, czyli z jednej strony to wszystko, o czym my tu mówimy, czyli to kłamstwo ewidentne, naciąganie, zła wola była dostrzegana, ale było też dostrzeżone właśnie te problemy szersze i takie grupy też są i takie organizacje, czy młodzieżowe też istnieją, też nie można tak powiedzieć, że cała młodzież jest zła i wszyscy oczywiście...
Ale absolutnie no nie.
Więc warto o tym...
I to w ogóle nawet nie w tych kategoriach, to oni nie są jakby winni tej sytuacji, że gdzieś zgubiliśmy, my jako dorośli, po prostu to, co mówił doktor Szalc, mówił pan redaktor, ten moment jakby właściwego przekazu, choćby przekazywania i nauki świętego Jana Pawła II i bardzo wielu innych wątków, prawda?
Patrząc na obraz tak medialny, prawda, Polski w ogóle kościoła, to już tego kościoła nie ma młodzieży w kościele, to jest absolutnie nieprawda. Nawet statystyki, nie wiem czy prawdziwe, pokazują, że te 25% młodych ludzi jeszcze, czy 1/3, czy niech będzie 1/4, mniej nawet utożsamia się. I myślę, to od nich zależy.
No ale jeśli ciągle pojawiają się artykuły, że trzeba zlikwidować religię w liceach, bo w liceach to już nikt nie chodzi. Więc nawet jak jeszcze ktoś chodzi, jeszcze to ci, którzy czytają, to myślą sobie, a jak już nikt nie chodzi, to ja też może nie będę chodzić.
Ale właśnie te 20%, myślę, to wynika też stąd, że tutaj no trochę w Kościół też, myślę, bijemy się w piersi Kościoła. Tu jest, myślę, ten duży błąd po 1989 roku. Generalnie przyszła wolna Polska, więc my już nie musimy nic robić. I ksiądz Franciszek, sługa Boży dzisiaj, Blachnicki. Przecież on pracował z młodzieżą. Wielkie dzieło Jana Pawła II, Karola Wojtyły, duszpasterstwa akademickie. To były lata pracy, duszpasterstwa stanowe, świata pracy, nauczycieli, prawników. Po 1989 roku okazało się, że to jest niepotrzebne, bo jest państwo wolne i ono się tym wszystkim zajmie, a Kościół tylko będzie tutaj się zajmował.
Tak, Blachnicki był prorokiem.
Dlatego był taki niebezpieczny w ogóle.
I myślę, tą drogą też trzeba iść i myślę, jest niemało świętych księży, tak jak i solidnych nauczycieli i porządnych rodziców. I na tym wszystkim trzeba budować. I więcej, na Polskę tutaj patrzą katolicy spoza granic. Francuscy, niemieccy. Dla nich jesteśmy nadzieją.
Czy my po 89
roku wypełniliśmy tę misję?
Bardzo dziękuję panom. Będziemy wracać do tego tematu niewątpliwie. Przed nami przecież kolejna rocznica odejścia Jana Pawła II. Doktor Jarosław Szarek, historyk Instytut Pamięci Narodowej, doktor Jan Franczyk, kierownik Katedry Psychologii Mediów, Uniwersytet Pedagogiczny, redaktor Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego PCH24.pl. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Panom za rozmowę, za wizytę w studiu, państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień.